Kurier w samo południe.
Wybiła godzina 12.30, czyli czas, żeby w Kurierze w samo południe przejść od informacji do publicystyki. W studio polityk Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu,
poseł,
dzień dobry państwu.
Prawa i Sprawiedliwości i lider radomskiej listy.
Prawo i Sprawiedliwość, okręg numer 17. Zapraszamy do głosowania.
Radom, zanim do Radomia i zanim do kampanii wyborczej sensu stricto, to do sądu, bo dzisiaj pan jest zwycięzcą.
Tak, rzeczywiście złożyłem wniosek o sprostowanie wypowiedzi Pawła Kukiza, który no, zmyślał po prostu, nie wiem, był chyba nie w formie, albo jakaś złośliwość, trudno powiedzieć, opowiadał, rzekomo miałem się bawić telefonem Huawei, a że pokazywałem, opowiadałem, że dostałem go tam od delegacji chińskiej, że przed komisją służb i tak dalej. No, nie potrafił pan Paweł przypomnieć sobie dzisiaj na sprawie, czy rzeczywiście tak było, czy to widział w Sejmie, czy może na jakimś wyjazdowym posiedzeniu. No, twierdził też, że jakieś inne osoby też widziały, ale nie pamięta kto. No i sąd nakazał mu, żeby zamieścił sprostowanie w Onecie, mówiąc, że to była nieprawdziwa informacja. Wyznaczył 12 godzin. No, zobaczymy, bo jeszcze jest możliwość odwołania, ale myślę, że pan Paweł miał świadomość, że sprawa jest przegrana, bo nawet wnosił o to, żeby było nie na jedną trzecią stronę, a na jedną ósmą, przeprosił.
Sprawa jest wygrana, ale sama kwestia nie jest chyba błaha, kwestia szpiegostwa, kwestia zagrożenia technologicznego, które płynie z Chin, wydaje się być bardzo istotna.
Zagrożenie płynie zewsząd, dlatego że służby różnych krajów dysponują nowoczesnymi technologiami. Te nowoczesne technologie ułatwiają nam życie, a z drugiej strony ułatwiają też inwigilację. Więc to jest rzeczywiście sprawa poważna i tak jak mówiłem, nie korzystałem z tego telefonu.
Ale Chińczycy do Polski przyjeżdżają i politykom, ważnym ludziom rozdają gadżety.
To prawda. Szczerze mówiąc, to trochę byłem zaskoczony nawet, dlatego że to było na oficjalnym spotkaniu. Ja przekazałem jakiś album po Polsce i dostałem też torebkę, którą w domu rozpakowałem. Patrzę tam telefon, mówię, no będę musiał nie dość, że składać oświadczenie, że otrzymałem taką korzyść, to jeszcze później się tłumaczyć. No i rzeczywiście przekazałem to do służb, do sprawdzenia. Dostałem odpowiedź, że nic nie znaleziono, ale zalecili ostrożność, więc nie korzystałem z tego telefonu.
Przed sobą pan minister ma telefon amerykański, ja mam telefon chiński, chociaż nie tej firmy.
Mówiąc między nami, on jest
też z Chin.
Amerykański, ale tu takim drobnym druczkiem pisze Made in China.
Więc też trzeba uważać.
W ogóle trzeba uważać.
Pan minister przez wiele lat, przez wiele kadencji aktywnie działał w bilateralnej grupie parlamentarnej polsko-chińskiej.
No jestem nadal tam,
tak. Mamy dzisiaj dwie informacje, jakśmy czytali państwu z Chin. Jedna z nich dotyczy zerwania współpracy między miastami Pekin a miastem Praga. To jest informacja z Pekinu, ponieważ Praga żądała wykreślenia z umowy partnerskiej zapisu o jednych Chinach, które się do tego sprowadza, że państwo Tajwan nie istnieje, tylko jest zbuntowaną prowincją chińską. Czy te kłopoty się w regionie pojawiają coraz mocniej chyba z Chinami?
Pojawiają się, dlatego że Chińczycy zmierzają do zintegrowania całego swojego kraju, no, a uważana przez nich za zbuntowaną prowincję uważa, że z kolei te obecne władze nie są władzami prawowitymi, nie pochodzą z demokratycznych wyborów. No, cóż my możemy zrobić? Jesteśmy w stanie jako średni, silny i dumny kraj, ale nie mocarstwo. Nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązać problemu, konfliktu.
Pan minister jest zakochany, zauroczony kulturą Chin, ale tą polityką Chin. Czy też jest pan minister zauroczony?
Kultura Chin rzeczywiście jest bardzo ciekawa, wielowiekowa, wiele tysięcy lat. I bardzo ciekawe odkrycia ostatnio są dokonywane. Natomiast co do polityki, no, nie wiążą nas polityczne jakby sympatie, natomiast biznes jest biznes. To jest wielki rynek, na który staramy się też sprzedać nasze produkty rolne. Chcemy też pozyskać jakieś inwestycje chińskie w nowoczesne technologie, ale niekoniecznie elektroniczne, więc współpracę możemy nawiązywać. No, z każdym krajem można
przeszło
współpracować.
Tydzień temu dla dziennika Rzeczpospolita, dokładnie dla Plusa Minusa, czyli weekendowego dodatku do tegoż dziennika, doradca Donalda Trumpa do spraw Chin, pan generał Flynn, ale się nie mylę i nie zapominam nazwiska, powiedział, że już nie można mieć ciastka i je zjeść, że trzeba wybrać albo Stany, albo Chiny.
No tak, no my żeśmy dawno wybrali, jesteśmy w NATO, jest to strategiczny nasz partner, są wojska amerykańskie w Polsce, kupujemy od nich sprzęt i współpracujemy. Natomiast no, na świecie są animozje. To tak byśmy na przykład nie mogli sprowadzać gazu z Rosji czy ropy naftowej. Cała Europa też współpracuje, przynajmniej w takich różnych zakresach, budując różne rurociągi, które nas omijają i tak dalej. Więc z jednej strony jest kwestia polityczna, a z drugiej strony jest współpraca gospodarcza.
Jeszcze przyjdzie czas, żeby długo porozmawiać o Chinach, Stanach, Europie i Polsce, między tym wszystkim, szczególnie, że teraz na Bliskim Wschodzie dzieją się rzeczy bardzo niepokojące i decyzja Stanów o wycofaniu się z Syrii budzi duże wątpliwości. Także w Warszawie.
Budzi wątpliwości, bo być może to oznacza, że konflikt będzie jeszcze bardziej drastyczny. Stany Zjednoczone pełnią taką funkcję stabilizacji na całym świecie. Jeśli z jakiegoś regionu zapalnego się wycofują, to tam ten płomień na nowo wybucha.
No ale to też jest wniosek, jeżeli się z tego regionu zapalnego wycofali, to czemu nie mieliby się kiedyś wycofać z naszego regionu?
Przyszłość jest nieznana, ale liczymy na to, że Stany Zjednoczone jako sojusznik, który sojuszy dotrzymuje, a tam nie wycofuje się dlatego, że opuszcza sojusznika, tylko był zaangażowany w stabilizację sytuacji w kraju, z którym nie jest to kraj natowski, więc liczymy. Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone jako państwo, które dochowuje sojuszy, w naszym wypadku sojuszu dotrzyma.
W studiu Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego oraz lider Radomskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości. To przejdźmy do kampanii. Przedostatni dzień dzisiaj kampanii. Chyba głównie żyjemy tą informacją z wczoraj, tą wypowiedzią pana Neumanna, byłego szefa klubu Platformy w Sejmie, który powiedział, że jest możliwa koalicja rząd ratunkowy, rząd obrony, gdzie będą wszyscy, także Konfederacja. Dzisiaj rano w poranku w Net Janusz Korwin-Mikke powiedział, że on jest gotowy zawrzeć koalicję nawet z diabłem. To jest tak, że teraz jest banda czworga i Prawo i Sprawiedliwość. Tak wygląda ta scena polityczna w Polsce.
No ja bym jednak z diabłem nie zawierał sojuszy, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. A atencja pana Janusza Korwin-Mikke do Rosji i te jego różne tam opowiadania o tym, że powinniśmy chyba wyjść z euro, ze strefy euro, z Unii, z NATO. No na razie mówi nie przystępować do strefy rubla, ale no te pomysły pokazują, że rzeczywiście jest dość kontrowersyjny i te różne wypowiedzi ale o osobach chorych. No.
Do wypowiedzi pana prezesa Janusza Korwin-Mikke mieliśmy czas już przywyknąć, ale do tego, że ważni politycy Platformy mówią, że są gotowi zawierać koalicję z Konfederacją, to jednak jest nowość.
Znaczy politycy Platformy, jak słyszeliśmy na taśmach Neumanna, są rzeczywiście gotowi z diabłem zawrzeć koalicję, wysyłać ludzi nawet z wyrokami, byle tylko byli z Platformy, no bo mierny, bierny, z wyrokiem, ale swój. I to tak niestety wygląda. Z tych tajnych różnych wypowiedzi, z tych nagrań wyłania się obraz partii, która w zasadzie w obronie swoich członków, którzy mają różne problemy z prawem, jest gotowa obalić demokratyczny rząd po to, żeby ustrzec się kary. To jest jakby państwo, które byłoby państwem, no, ponieważ jest to przed wyborami, to nie użyję określenia, ale na pewno Sycylia gdzieś tak w tle.
Jest tryb wyborczy, trzeba uważać na każde słowo, bo można się szybko znaleźć w sytuacji Pawła Kukiza i trzeba będzie szybko napisać sprostowanie, panie ministrze, ale to by pokazywało, że wy jesteście w sytuacji zero-jedynkowej. Albo wszystko, albo nic, że PiS nie ma żadnych możliwości koalicyjnych i albo weźmie samodzielną większość, albo będzie rządzić koalicja od Janusza Korwin-Mikke po panią Spurek skończywszy.
No tak, oni mówią w ten sposób, że jest PiS i antyPiS i wszyscy, którzy nie są PiSem, powinni się zjednoczyć, żeby obalić PiS.
Ale to może w was jest problem? Jesteście tacy niemili, że nie macie z kim się ani z PSL-em, ani z Kukizem, ani z Konfederacją.
Jak wszyscy są antyPiSem, to z kim się dogadać? Natomiast to jest tak, że jest koalicja zła przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I jeżeli chcemy, żeby te dobre reformy były kontynuowane i żeby nie były cofnięte, to trzeba iść na wybory i głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętamy, jak zarzekali się, do sądu nas pozywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, prawda? Pieniędzy nie było na nic, z OFE zabrali, mafie wyprowadzały setki miliardów z Polski i pieniędzy nie było na nic. Dzisiaj się znalazły. Nawet budżet jest zrównoważony, co za ich czasów był ogromny deficyt. Bali się przekroczyć tą zakazaną strefę, którą Unia wskazuje, że jest nadmierne zadłużenie, więc OFE ludziom zabrali, żeby nie było tej klauzuli nadmiernego zadłużenia. Więc różnica pomiędzy naszymi rządami, a pomiędzy nimi jest taka, że my dajemy radę, a oni tylko się odgrażają, wszystko będą likwidować po wyborach.
No ale po wyborach jest jakaś szansa, że jeżeli nie będzie samodzielnej większości, to żeby może z PSL-em pan widzi na tej scenie politycznej wśród tych czterech pozostałych komitetów kogoś, z kim mógłby pan wejść w koalicję?
My musimy wygrać sami i mieć samodzielnie większość. Przypominam, PSL niedawno szedł z Wiosną, z różnymi LGBT w wyborach do Europarlamentu, ze starymi komunistami.
A teraz jest partią chadecką, panie ministrze. Widzi pan, jak to szybko można przebranżowić w polityce?
Kiedyś ZSL przebranżowił się w PSL, dzisiaj PSL liberalno LGBT-owski przeistacza się na naszych oczach w błyskawicznym tempie w partię antysystemową, bo wziął Kukiza, który im zaśpiewał na konwencji piosenkę, no ale to tak z ich prawdomównością jest mniej więcej tak jak z prawdomównością Kukiza, który dzisiaj przegrał proces.
Kwestia prawdomówności to jest istotna kwestia w polityce. O tym często mówi Jarosław Kaczyński, mówiąc o wiarygodności, że to jest ten klucz, który daje wam tak wysokie poparcie, a tak niskie platformie.
Na pewno, bo jeżeli mamy mówić o państwie demokratycznym, czyli takim, które rządzi w imieniu społeczeństwa, to musi to być tak, że jest partia, która głosi program, który jest poddany ocenie społecznej. Jeżeli społeczeństwo ten program akceptuje, głosuje na tą partię, to ta partia, jeżeli szanuje zasady demokracji, ten program ma realizować. I my to robimy, stąd ta wiarygodność. Nawet ci, którzy mówią, że to, co my proponujemy, jest złe, ale mówią, nie głosujmy na nich, bo nam się to nie podoba, a oni jak wygrają, to na pewno to zrobią. Natomiast nasi przeciwnicy opowiadają różne historie, bajki, można powiedzieć, z mchu i paproci, a po wyborach jest bejsbolem po głowie, no i dlatego ludzie im nie wierzą, a nam wierzą.
Opozycja mówi, że to są najważniejsze wybory lat 30, podobnie mówi Prawo i Sprawiedliwość. Tak. Oni mówią, że to są wybory o wolność i demokrację, że jeżeli tych wyborów nie wygra opozycja, to już następnych nie będzie.
Ja się z tym w dużym stopniu zgadzam. To są wybory o wolność i demokrację. Jeśli wygra koalicja antyPiSu, ani wolności, ani demokracji w Polsce nie będzie. Oni już pokazali, jak rządzili, strzelając do górników.
Ale za Donalda Tuska nie było demokracji?
No teraz obawiam się, że będzie dużo gorzej niż poprzednio. A z drugiej strony, wie pan, no jaka była demokracja, jak były taśmy kompromitujące platformę, to co zrobili służbami specjalnymi, wkraczali do redakcji, wydzierając siłą te kompromitujące nagrania. No to są standardy demokratyczne. Albo kiedy 11 listopada młodzież demonstrowała radość z odzyskania niepodległości, to się podpala budkę pod ambasadą rosyjską, wsadza się niewinnego człowieka do więzienia. Później się dowiedzieliśmy też na tych taśmach, haha, to my podpaliliśmy tą budkę. To są standardy demokratycznego państwa? A czy Amber Gold, gdzie syn premiera pracował dla oszusta i ta afera była kryta, no bo wykryliśmy, że kazano służbom specjalnym się tym nie zajmować. To są standardy państwa demokratycznego. Chcemy takiego państwa, które oszukuje obywateli? Czy chcemy uczciwego?
Ta kadencja też ma swoje kwiatki, chociażby wspomnieć kwestię dziennikarzy w Sejmie, co mogłoby utrudnić opinii publicznej dotarcie do informacji z parlamentu.
Nie przesadzajmy to. Czy stół konferencyjny byłby na korytarzu u góry, czy stół konferencyjny byłby obok w drugim budynku?
Państwo też mieliście z mediami problem, jak każda władza.
To prawda, każda władza ma trochę problemu z mediami, no ale czym innym jest wyznaczanie miejsca, które może się nie podobać w Sejmie do robienia konferencji prasowej, a czym innym jest inwigilacja dziennikarzy, bo tak było za czasów Platformy, a jak już coś się przedarło do mediów, to wkraczanie służbami i odbieranie kompromitujących materiałów siłą.
Do więzienia za tą inwigilację, bo znaliśmy nazwiska, listę, wiadomo było, kto podsłuchuje, ale nie słyszałem, żeby obecny rząd kogoś skazał za tą nielegalną inwigilację.
Panie redaktorze, bo rząd nie skazuje, przecież my jesteśmy władzą wykonawczą,
ale
władzą sądowniczą.
Prokuratora generalnego, który jest
politykiem. Prokurator generalny nie skazuje ludzi.
Ale daje akty oskarżenia. Były akty oskarżenia, bo ja nie słyszałem.
Może dać akt oskarżenia w takiej bądź innej sprawie, ale skazują sądy. I my absolutnie nie podważamy niezawisłości sądu.
To dlaczego przed sądem, już abstrahując od wyroku, nie trafił nikt na tą inwigilację dziennikarzy?
Przyznam się, że nie do mnie pytanie. No to jest pytanie do prokuratora generalnego.
Postaramy się zaprosić, się dowiemy, bo być może jest tak, że tutaj jest jedna klika rządząca i że państwo sobie ręka rękę myje.
Nie wierzę w żadną klikę rządzącą. My z tą opozycją nie chcemy mieć nic wspólnego.
Natomiast co do
skierowania aktu oskarżenia, to prokuratura musi mieć dowody, żeby kogoś kierować pod sąd.
Nie, to jeszcze na koniec, bo pan minister jest członkiem komisji sejmowej do spraw...
Nie jestem.
Przed nominacją był pan członkiem komisji do spraw służb specjalnych. No i kwestia Banasia. Dzisiaj pan minister Mariusz Kamiński mówił, że była weryfikacja w roku 2013, ale to nie jest kompromitujące, że jednak osoba, która ma pewne kłopoty z tą kamienicą, mogła być szefem KAS-u, wiceministrem, potem ministrem, a potem być wybrany na szefa NIK-u.
No to już tutaj jest kwestia sprawdzania i w tej chwili jest to sprawdzone. Ja tylko mogę tyle powiedzieć, że nie komisja służb sprawdza, tylko służby, a komisja służb nadzoruje. Ja tam już przeszło 2 lata nie jestem.
Służby sprawdzają politykę.
Nie całe 2 lata, ale tam już nie jestem, więc nie mam na to wpływu.
No ale służby sprawdzają polityków, a służby sprawdzał pan minister przez ponad 2 lata.
No tak, ale to było w czasach, kiedy jeszcze absolutnie nikt o tych...
Ale tu służby zawiodły, czy nie zawiodły? Powinny ochronić ministra przed tym, że ma kontakty z podejrzanym typem?
Nikt nie jest doskonały, no to ja nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że tego rodzaju rzeczy za przynajmniej czasów, kiedy byłem w komisji, nie było.
Pan minister wie, do czego ja dążę, do jakiego cytatu podchodzę.
Oczywiście. Wiem, ale ja mogę panu powiedzieć, że...
To ja tylko myślałem do słuchaczom, że pan minister napisał na Twitterze, że nie ufa służbom.
Konstytucyjny, to nie do końca tak, ale konstytucyjny nadzór parlamentu nad rządem i nad służbami właśnie polega na tym, żeby kontrolować, no jak człowiek ma całkowite zaufanie i wierzy, że wszystko to, co mu mówią, jest prawdziwe, no to nie ma sensu kontrola. Kontrola musi polegać na tym, że ma się ograniczone zaufanie i w tym kontekście tak, no musimy mieć ograniczone zaufanie do spółek Skarbu Państwa i do różnych...
Koordynatora Mariusza Kamińskiego pan ma pełne zaufanie, czy też warunkowe?
Ja myślę, że mogę mieć pełne zaufanie do koordynatora służb.
Powiedział Marek Suski, szef gabinetu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, był gościem Kuriera w Samopołudnie. To jeszcze na koniec, bo mamy minutkę dosłownie, co PiS może zrobić dla Radomia i dla okręgu radomskiego, co jest najbardziej palące?
W tej chwili jest budowa lotniska, które ma przynieść dużo nowych i dobrze płatnych miejsc pracy. Jest w tej chwili też prowadzona budowa, właściwie przebudowa i remont drogi, ale i Wojska Polskiego. Tu na to ponad 100 milionów przeznaczono z budżetu państwa. No, jeśli chodzi o inwestycje w lotnisko, to jest ponad 400 milionów. To już jest jedna duża połączona inwestycja, bo ta droga właściwie doprowadza
ale
do lotniska.
Ale ktoś będzie latał z tego lotniska, bo lotnisko podobno słynęło z tego, że jest bardzo ładne, duże, tylko że puste.
Ono było bardzo ładne, natomiast był bardzo mały terminal. Teraz będzie najnowocześniejszy w Polsce terminal, duży właśnie. Tam zdaje się 50 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni, czyli będą duże gejty, duże przestrzenie do strefy bezsłowej.
Dobrze, i ktoś będzie tymi gejtami przechodził, bo tymi małymi gejtami można, bo tam słoń mógł wejść, bo i tak było pusto.
No nie, nie zmieściłby się. To był malutki, naprawdę malutki terminal, natomiast teraz będzie nowoczesny. A nowoczesność, a jednocześnie też pas startowy jest przedłużany i wzmacniany, bo na tamtym starym pasie nie mogły startować samoloty dużych linii lotniczych, więc musi być doinwestowane, żeby ono funkcjonowało.
Ale Radom to jest niespełna 200 tysięcy ludzi. Po co tam wielkie rejsowe samoloty? Już lepiej wsiąść w tramwaj albo w pociąg, dojechać do Warszawy i odlecieć z Chopina albo z CPK.
No CPK to jeszcze przed nami ładnych parę lat, a to lotnisko będzie za 2 lata funkcjonować. Zanim tam się skończą badania środowiskowe, to już tu stąd będzie można latać. Dzisiaj lotnisko Chopina już wykorzystało swoje możliwości. Już nie można dołożyć kolejnych lotów, więc to nie jest pytanie, czy latać z Warszawy, czy z Radomia, tylko czy latać z Radomia, czy w ogóle nie latać. Więc to jest potrzebne. A jeśli chodzi o inne inwestycje, no to jest w tej chwili też bardzo zaawansowana linia kolejowa do Radomia. Docelowo będzie miała prędkość 160 km na godzinę, więc niecałą godzinę będzie można z Warszawy właśnie do tego lotniska dojechać. Jest też przygotowywana inwestycja w taki specjalny peron dworcowy, z którego będzie można na lotnisko pojechać i będzie przebudowany wiadukt, będą schody, ruchome windy, czyli żeby była wygoda dla pasażerów.
I to tak będzie zachęcało. Radom stanie się centrum komunikacyjnym Polski.
No może nie centrum komunikacyjnym, bo z CPK-iem konkurować nie będzie, ale zapasowym centrum, bo to ma być zapasowe lotnisko dla CPK-u i dla tanich linii lotniczych, które z CPK-u pewnie latać nie będą.
Powiedział Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, gościem Kuriera w Samo Południe. Dziękuję bardzo, panie
ministrze. Dziękuję państwu za uwagę.
Mamy 12:51 na zegarach, no to lekko spóźnieni. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na płytę tygodnia, którą przygotował Tomasz Wybranowski.
Dziękuję państwu za uwagę.
Kurier w Samo Południe.